A w Radiu Wnet, w Poranku Wnet, przenosimy się jeszcze dalej na wschód. Hanna Szen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dobry, witam państwa.
Nie wiem, czy będzie panią słychać, a ja patrzę teraz na zdjęcie prezydenta Putina i Kim Jong-una, którzy stoją, patrzą sobie w oczy i stukają się kieliszkami z prawdopodobnie z szampanem. Jakie znaczenie ma to spotkanie prezydenta Putina z Kim Jong-unem?
Myślę, że ze strony Kim Jong-una to było troszeczkę takie pokazanie Stanom Zjednoczonym, że jednak no, niekoniecznie musi tak bardzo zabiegać o dobre relacje z Trumpem, że są jednak i inni przywódcy, bo to jest i Rosja, i to są Chiny, które popierają. To na pewno miało jakoś, ta kwestia na pewno tutaj odegrała rolę, zwłaszcza, że wiemy, że w ostatnim okresie, po tym szczycie w Hanoi, relacje Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi nie są najlepsze. Korea Północna ostatnio zażądała, żeby Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, nie był już więcej zaangażowany w rozmowy na temat denuklearyzacji. Wiemy także, że 17 kwietnia Korea Północna przeprowadziła nowy test, wypróbowała nowy typ broni taktycznej. Nie wiemy dokładnie, co to było, czy to była broń rakietowa, bo o tym agencja północno-koreańska nie pisze, ale wiemy, że odbył się taki test. Także zdjęcia satelitarne dostarczone między innymi przez jeden z amerykańskich think tanków mówią nam, że w ośrodku badań jądrowym w Jongbyong odbywają się transporty do ośrodka i eksperci twierdzą, że prawdopodobnie jest to transport materiałów radioaktywnych, co sugerowałoby, że Kim Jong-un złamał swoją obietnicę, jaką dał właśnie porozumienie, jakiego zawarto na szczycie we wrześniu zeszłego roku z prezydentem Korei Południowej, że ten ośrodek będzie rozmontowany. Nie mamy rozmontowywania, wręcz mamy jego powrót. Te zdjęcia satelitarne wskazują na powrót do działania. Także w momencie, kiedy te relacje Ameryka-Korea Północna nie są najlepsze, no to tu jest takie wskazanie na Putina. Na pewno Kim Jong-un rozmawiał o sankcjach, chce poparcia Rosji w dążeniu do zniesienia nałożonych na jego kraj sankcji. I tego poparcia na pewno cały czas ma i tutaj na pewno Putin go zapewnił. Także no to jest taka gra właśnie w kontekście tego, co się dzieje w relacjach Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi. Ja tak to bym odbierała.
Ta gra w relacjach między Ameryką a Chinami również trwa. Ostatnio doszło do rozmaitych, pewno ważnych zdarzeń, jeśli chodzi o relacje między Chinami a Polską. Wydawało się przez chwilę po aresztowaniu szpiega chińskiego, że te relacje będą w jakiś sposób zamrażane z uwagi na wojnę handlową amerykańsko-chińską, ale teraz z kolei wygląda na to, że dalej będziemy budować te relacje gospodarcze.
Znaczy na razie nic nie wskazuje, żeby jakaś tu była wielka zmiana, ale właściwie też nie wiemy, jak to będzie wyglądać, czy co się dzieje, bo mamy też interesujące rzeczy, które się dzieją w relacjach z Japonią. Fakt, że nie wysłaliśmy oficjalnej delegacji na to forum, które się w tej chwili odbywa w Pekinie, forum pasa i szlaku, to też pokazuje, że no to ze strony rządowej nie ma takiego silnego naparcia na relacje z Chinami, że jest chyba jednak rozczarowanie, że te inwestycje nie są takie, jak byśmy może oczekiwali, a jednocześnie nasz deficyt w handlu z Chinami cały czas rośnie. Bardzo dobra według mnie decyzja premiera Morawieckiego, żeby nie jechać na to forum pasa i szlaku. Wiem, że Chiny zabiegały o to, aby premier był obecny na tym forum. Premier wybrał obecność na szczycie Grupy Wyszehradzkiej z Japonią. Bardzo ciekawy szczyt i chyba trochę taki właśnie niezauważony tak bardzo jak owo forum pasa i szlaku, a dla tego regionu, dla państw Grupy Wyszehradzkiej wydaje mi się bardzo ważny, dlatego że to spotkanie właśnie na Słowacji zostało zwołane z inicjatywy strony japońskiej, co pokazuje, że Japonia widzi ten region jako taki no, o dużych potencjach, widzi, że to jest region rozwijający się i chciałaby więcej, jest szansa na większe inwestycje, a że Japonia ma możliwość większych inwestycji. Widzimy to w Japonii, widzimy to w rejonie Azji. Bardzo często, kiedy myślimy o inwestycjach w Azji, to myślimy, no, że takim głównym inwestującym w ramach nowego jedwabnego szlaku to są Chiny. Tymczasem liczby mówią co innego. Prawdziwym liderem inwestycji infrastrukturalnych w Azji jest Japonia. Dane z zeszłego roku mówią, że kontrolowany przez Japonię Azjatycki Bank Rozwoju udzielił w zeszłym roku pożyczek na kwotę prawie 36 miliardów dolarów, podczas gdy bank, który powstał z inicjatywy chińskiej, czyli ten Bank Azjatyckich Inwestycji Infrastrukturalnych, bank, który powstał do obsługi projektu w ramach nowego jedwabnego szlaku, kredytował niewiele, a ponad niecałe 6,5 miliarda dolarów. Także to jest ogromna różnica, pokazuje też potencjał japoński. I widać, że zainteresowanie japońskie tym regionem, poza spotkaniem z Grupą Wyszehradzką, Shinzo Abe troszeczkę podróżował po Europie śladem Xi Jinpinga. Kilka tygodni temu Xi Jinping był w Europie i odwiedził Francję i Włochy, i tak samo, to samo zrobił teraz Shinzo Abe. Czyli Shinzo Abe jest wszędzie tam, gdzie jak gdyby Chiny chcą zwiększyć swoje wpływy, one chcą zwiększyć wpływy w krajach Grupy Wyszehradzkiej. We Włoszech także, w czasie pobytu Xi Jinpinga we Włoszech podpisano niezobowiązujące, co prawda, ale memorandum, że Włochy będą częścią nowego, wchodzą w ten projekt nowego jedwabnego szlaku. I teraz przyjeżdża do Włoch Shinzo Abe i zaczyna opowiadać między innymi o tym, czym różnią się inwestycje japońskie od inwestycji chińskich. Shinzo Abe wszędzie, gdzie w tej chwili jest, mówi o tym, że to są inwestycje japońskie, on nazywa to tak zwany quality investment, to nie są inwestycje, które niosą to, co w Azji przyniosły inwestycje chińskie w ramach nowego jedwabnego szlaku, czyli wzrost korupcji i tak zwany debt trap, czyli pułapkę długu. Także bardzo ciekawe spotkanie, fajnie, że Polska była na nim silnie reprezentowana, jest duża szansa na zwiększenie właśnie inwestycji japońskich w Polsce, a zaraz potem Shinzo Abe właściwie chyba już dzisiaj będzie w Stanach Zjednoczonych, także to też bardzo ciekawa wizyta i pokazująca taki silny sojusz Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.
A co słychać na Tajwanie, czym żyją Tajwańczycy?
Tajwańczycy, mimo że do wyborów mamy jeszcze trochę czasu, bo one będą prezydenckie i parlamentarne, będą w przyszłym roku, no to już poznajemy pierwszych kandydatów, między innymi szef takiej dużej firmy, która dostarcza, właściwie jest dostarczycielem części do Apple, firmy Apple, Foxconn, szef tej firmy, Terry Guo, zapowiedział, że będzie biegał się o prezydenturę. Ta kandydatura z jednej strony zaskoczyła wielu, bo jednak do tej pory był to biznesmen, który co prawda często wypowiadał się na temat polityczne, ale jednak nie angażował się w ten sposób. Z informacji, które mamy między innymi od chińskiego miliardera Guo Wengueya, który w tej chwili stara się o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych i współpracuje z byłym strategiem Donalda Trumpa, Stephen Bannonem, i który bardzo dobrze zna Guo Wengueya, tego Guo, wiemy, że jest to kandydat Pekinu, że to jest kandydat, który wystawił Pekin. Terry Guo mógł bardzo mocno inwestować w Chinach, otrzymywał takie koncesje, które nawet chińscy biznesmeni często nie byli w stanie otrzymywać. I prawdopodobnie w tej chwili Chińczycy wyciągnęli rachunek i powiedzieli, że ma ubiegać się o prezydenturę na Tajwanie i być przeciwwagą dla... jednak proniepodległościowej kandydatki obecnej prezydent Tsai Ing-wen. Także tym żyją, to jest takie duże wydarzenie, no i zobaczymy, czy jakiś inny kandydat z Kuomintangu, bo on będzie startował z partii Kuomintangu, partii opozycyjnej, czy będzie jakiś inny kontrkandydat, który będzie w stanie w Kuomintangu zagrozić jego pozycji, czy ostatecznie zostanie on wystawiony, czy ktoś inny.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu, Hanna Shen. Dobrego dnia pani życzę. Patrzę na zegar w Warszawie, jest godzina 8:47. O tej godzinie w piątki w studio pojawia się Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Pojawił się rzeczywiście. Witam Państwa, witam Cię Krzysztofie. Krakowian witam, szczególnie niektórych bliskich mojemu sercu i ukontentowaniu. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie o kulturze wysokiej. Dzisiaj nie będziemy się w żadnych kinie nurzać, w żadnej masówce, tylko po prostu chwytamy za rogi bardzo, bardzo narowistego byka, ale na pewno warto. Zacznijmy, proszę Państwa, od publikacji. Od publikacji przepięknej, od publikacji niezmiernie potrzebnej, wartościowej i myślę, że u każdego szanującego swoją własną wiarę katolika taka pozycja powinna się znaleźć. Jest to coś pośredniego pomiędzy albumem i książką, właściwie bardzo udatne połączenie tych dwóch formuł i nosi tytuł Znaki Boga. Napisała to, stworzyła tę pracę Aleksandra Zapotoczny, a opublikowało, o ile się nie mylę, wydawnictwo AA, krakowskie wydawnictwo AA. Niech to nie będzie poczytane jako prymitywna reklama, promocja, po prostu, żeby wiadomo było, o co, proszę Państwa, pytać. Co to są Znaki Boga? Więc jest to publikacja, która, jak powiedziałem, powinna trafić do każdego szanującego się chrześcijańskiego, zwłaszcza katolickiego domu, ponieważ ona operuje, koncentruje się na znakach. Na znakach, które są, jak wiadomo, w naszej kulturze czymś zasadniczym. Słowo się dewaluuje, znaki rosną w siłę. Jakie to znaki? Są to znaki typu relikwii, są to znaki typu relacje o cudach eucharystycznych, są to pamiątki po świętych. Wszystko to bardzo starannie opisane, bardzo starannie zbadane wcześniej, udokumentowane i, proszę Państwa, zilustrowane tak pięknie, że właściwie z tą książką miałoby się ochotę, z tą pracą, z tą publikacją miałoby się ochotę obcować cały czas. Jest to świetna okazja do tego, żeby sobie usiąść w fotelu wygodnym bardzo, z dobrą herbatą, jak kto woli kawą, i wyłączywszy wszystkie inne media, no lodówka niech chodzi ewentualnie, proszę Państwa, po prostu kontemplować to. Kartka po kartce oglądać rzeczy, których na co dzień nie zobaczymy, bo trudno sobie wyobrazić człowieka, który z takiego turystycznego powołania będzie jeździł po wszystkich małych kościółkach we Włoszech, a zwłaszcza w Rzymie, w Hiszpanii. A tu mamy to wszystko podane. Oczywiście zdjęcie to nie to samo, no ale, proszę Państwa, lepiej zobaczyć zdjęcie, przeczytać odpowiedni opis do niego, niż nic o tym nie wiedzieć, a są to, proszę Państwa, rzeczy porażające chwilami swoją głębią, swoim natchnieniem, swoją duchowością. Zaproponuję Państwu po prostu kilka tytułów, części, rozdziałów, na które praca jest podzielona. Więc pierwszy to jest relikwie misterium męki Jezusa Chrystusa. Tu oczywiście kolumna biczowania, tu oczywiście krzyż, tu oczywiście święty gwóźdź, tutaj oczywiście relikwia krwi Chrystusa, a nawet takie rzeczy jak włócznia Longinusa, czyli tego żołnierza, który podał Chrystusowi na włóczni gąbkę z octem do picia, i w końcu ślady stóp Chrystusa odciśnięte w kamieniu w kilku miejscach. Drugi rozdział to coś, co, o czym wiemy trochę więcej, to całun, rozdział nosi tytuł Płótna z grobu Pańskiego. I tu mamy całun turyński z objaśnieniem, czym jest całun turyński. Napisy na całunie, płótno całunu, Józef z Arymatei. Następnie, proszę Państwa, chusta z Montepello, z Manopello. Następnie historia tej chusty oczywiście. Obrazy nienamalowane ręką ludzką, chusta i całun porównanie, niewytłumaczalne zjawiska. Dalej, na przykład rozdział trzeci, pamiątki związane z dzieciątkiem i jego matką. Oto bardzo ciekawe, bo mało kto o tym wie. Jezusowa kołyska, woalka Maryi, włosy Matki Bożej, obrzezanie Jezusa, pasek przy sukience, mleko Maryi, zaślubiny i domek Matki Bożej. Później mamy rozdział poświęcony modlitwom wstawienniczym do świętych, a wiadomo, że relikwie są bardzo istotnym elementem wspierającym modlitwy wstawiennicze. Następnie, powiedzmy na zakończenie, rozdział szósty. Ciekawe miejsca, niewytłumaczalne zjawiska. Gigantyczne zbiory relikwii. Spoleto, Recanti, Bari, Bologna, Neapol, Turyn, Rzym. Potem zasady wystawiania relikwii, peregrynacja relikwii. Znajdziemy tu również, proszę Państwa, historię, która wytłumaczy nam, opis, który wytłumaczy nam, jak to się dzieje, że liczby, ilość relikwii takich tych pierwszej kategorii, bo relikwie dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to są ciała, a drugie to są rzeczy materialne. Jak to się dzieje, że te relikwie się mnożą, że ich jest coraz więcej? Po prostu dochodzi na przykład do tego, że były takie przypadki, że ludzie, którzy całowali na przykład relikwie drzewa krzyża, odgryzali sobie kawałek tych relikwii po to, żeby mieć to do własnego użytku. No takie to obyczaje, to tylko pokazuje, jak bardzo relikwie są ważne. Znaki Boga, wydawnictwo krakowskie AA, Aleksandra Zapotoczny, bardzo polecam. Podejrzewam, że z racji klasy wydania może to nie być rzecz najtańsza, ale proszę Państwa, no, za coś takiego myślę, że warto zapłacić, skoro płacimy po 30, 40, a nawet i więcej złotych za banalne kryminały czy romanse. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego kuriera. A teraz coś na żywo. Proszę Państwa, Polska Opera Królewska, absolutny fenomen na warszawskim rynku kultury, nie zwalnia tempa. Nie zwalnia tempa. Tytanem pracy jest tam w tej chwili pan Andrzej Klimczak, obecny dyrektor, po śmierci nieodżałowanej pamięci dyrektora Ryszarda Peryta. Miałem okazję porozmawiać z nim wczoraj przy okazji tak zwanej drugiej premiery przedstawienia, o którym za chwilę powiem. Powiedział, ja mówię, że macie tutaj świetną ekipę. No jak to? A kto to zrobi, jak pan myśli? Ja mówię, nie wiem. No ja. Nie mógł sobie odmówić tego, żeby powiedzieć, że ten fantastyczny, piękny, radosny, barwny spektakl to jest od początku do końca jego idea, jego pomysł wspaniale zrealizowany. Cóż to było, drodzy Państwo? Były to tak zwane scene buffet Alessandro Scarlattiego. Ludziom bardziej zaznajomionym z muzyką, z pewnością skojarzy się to nazwisko z nazwiskiem Domenico Scarlattiego. Otóż Alessandro Scarlatti był ojcem Domenico Scarlattiego. Ojcem niezmiernie płodnym, tak jeżeli chodzi o życie rodzinne, jak i jeżeli chodzi o komponowanie, o pracę artystyczną. Miał 10 dzieci. Program podaje, że tylko połowa z nich doczekała wieku dojrzałego i skomponował blisko 120 oper. Teraz, to są scene buffe, proszę Państwa. To są tak zwane intermezza, to znaczy opera, która trwała powiedzmy 3-4 godziny i była ciężka w nastroju, była monumentalna, męczyłaby bardzo słuchających. W związku z powyższym kompozytorzy wpadli na pomysł pisania krótkich utworów rozrywkowych, powiedzmy szczerze, lekkich, żartobliwych, po to, żeby w przerwach pomiędzy kolejnymi aktami oper monumentalnych, oper poważnych, zabawić widza, słuchacza, dać mu trochę wytchnienia. I trzy takie właśnie intermezza wystawiła Polska Opera Królewska pod wspólnym tytułem Scene Buffe, czyli sceny żartobliwe, sceny wesołe, sceny radosne. Tu oczywiście opera buffo się przypomina natychmiast, termin opera buffo. Cóż to, proszę Państwa, były za historie? Tytuły ich. Pierwsza, Szczęśliwe Oszustwa. Druga, Dafni. I trzecia, Pasterz z Koryntu. Za każdym razem rzecz dotyczy miłości. Miłości nieszczęśliwej, sytuacji, w której zakochany mężczyzna, zakochany młodzieniec upatrzył sobie i pozwolę sobie to tak skomentować cytatem z Boja Żelińskiego. Dziwnej takiej dostał manii, że chciał tylko od Stefanii. No i każdy z nich tak rzeczywiście funkcjonuje, tak rzeczywiście w takiej sytuacji go poznajemy. Niestety, proszę Państwa, tego kobiety wtedy musiały być bardzo wymagające, bardzo takie nieprzyjemne, ostre w obyciu, szorstkie nawet niektóre, to wyciągały dzidy, ponieważ to się dzieje w środowisku pasterskim, a dzida była jednym z podstawowych narzędzi polowania. Wyciągają dzidy, wchodzą w grę również łuki, broń palna, to już raczej w męskich rękach, bo jak powiedziałem, to wszystko są pasterze, a wśród pasterzy też i oczywiście myśliwi. Proszę Państwa, Polska Opera Królewska nie ma jakichś fantastycznych warunków technicznych, albowiem mieści się w Oranżerii Królewskiej, gdzie zainstalowanie różnych zapadni, dźwigni, kranów kamerowych i tak dalej jest po prostu niemożliwe póki co. Ale ma na szczęście ludzi z koncepcją, ma ludzi z fantazją. Kiedy się rozsłania kurtyna do pierwszego intermezza, do szczęśliwych oszustw, ukazuje się nam świat pięknych kolorów, pięknych barw, świat tonący w kwiatach. Jest to wszystko bardzo sprytnie zrobione, bo to jest na takich ruchomych zastawkach, co pozwala manipulować nimi, przenosić je z miejsca w miejsce i stwarzać w ten sposób wrażenie przestrzeni, wrażenie trójwymiarowości. Do tego wszystkiego przepiękne kostiumy włożone na przepiękne, młode solistki, o ile się nie mylę, dwa soprany i jeden mezzosopran, a może trzy soprany. Rzeczywiście cały ten zespół, proszę Państwa, to są ludzie młodzi, to są ludzie, którzy swoją karierę śpiewaczą dopiero zaczynają i robią to świetnie, przy absolutnym aplauzie, nawet w trakcie, czego się w filharmoniach, w salach koncertowych zazwyczaj nie robi, czeka się do końca utworu. Więc nawet w trakcie publiczność nie może się powstrzymać, żeby aplauzem, brawami nie nagradzać wykonawców. Zabawy co niemiara. Lekki klimat, przepiękna muzyka, znowu częściowo grana na instrumentach z epoki. Drodzy Państwo, czegoż można więcej życzyć miłośnikom godnej rozrywki, rozrywki niezmiernie kulturalnej i do tego wszystkiego jeszcze radosnej, pięknie podanej. Alessandro Scarlatti z Scene Buffe, nie wiem jak często będzie się to pojawiało, bo Polska Opera Królewska już się dorobiła swego repertuaru i już od czasu do czasu tylko każdy z tych spektakli może się pojawić. W każdym razie dyrektorowi Andrzejowi Klimczakowi bardzo gratulujemy i zespołu, i koncepcji, i pomysłu. I teraz, drodzy Państwo, na koniec coś, co zawsze ma miejsce na końcu i też z dziedziny wysokiej sztuki. Myśl na weekend jest następująca. Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zaczęła się najskromniej od słowa dlaczego? Tak powiedział Adam Mickiewicz. Żeby zmącić spokój na świecie, wystarczy bez przerwy pytać dlaczego. Mam jeszcze jeden krótki komunikat od Bogdana Szostkiewicza, który zachorował. Życzymy mu zdrowia oczywiście. Liczymy, że szybko przekroczy barierę temperatur, kaszlu, kichanie i tak dalej i się z nim szybko spotkamy. Dziękuję pięknie za cierpliwe wysłuchanie.
Czas na przegląd prasy.
Przegląd prasy rozpoczniemy od naszego dziennika. W naszym dzienniku wywiad z Anną Golędzinowską, inicjatorką i prezesem włoskiego ruchu Czystych Serc. We Włoszech, pytanie dziennikarza, we Włoszech w dowodach osobistych dzieci i młodzieży zostanie w dowodach osobistych dzieci i młodzieży zostaną przywrócone zapisy matka i ojciec w zamian za funkcjonujące obecnie określenia rodzic pierwszy, rodzic drugi. Włochy wycofują się z tego, co wprowadziły w 2015 roku. Czy można powiedzieć, że powracają do normalności? Myślę, że coś zaczyna się zmieniać. Włoscy politycy nie tylko sprzedali po kawałku swój kraj, ale sprzedali wypowiadali także swoje wartości. Jednak z upływem lat wszyscy zaczęli zdawać sobie sprawę, że cały ten liberalizm i nowoczesność nie dały nikomu nic dobrego. Zaczynają wracać do tego, co jest ważne, czyli do fundamentów. Nie tylko jeśli chodzi o wartości moralne, ale również biorąc pod uwagę aspekty prawne i finansowe. Niestety nie jest to łatwe. A może pani dać przykłady? Od kiedy weszło euro, ludzie upadali na kolana. Wszystkie małe firmy zbankrutowało, wszystko podrożało o wiele więcej niż powinno. Ceny poszły w górę, ale nie wypłaty. Wielu Włochów musiało wyjechać z kraju, żeby utrzymać rodzinę. Większe prawa mieli uchodźcy niż sami Włosi. A skąd ta nierówność w traktowaniu Włochów i przybywających tu cudzoziemców? Bo na uchodźcach się zarabiało. To wielki biznes. Za każdego emigranta płacono 30 euro dziennie z unijnych pieniędzy osobom, które ich gościły. Włosi nie dostawali w tym czasie pomocy. Wielu z nich żyło na dworcu. Wiem, bo zawoziliśmy im ciepłe jedzenie. A uchodźcy mieszkali w hotelach. Więcej na temat tego, co dzieje się we Włoszech, na temat rozmaitych filozofii i ideologii, które panują i są w niektórych krajach wprowadzane w tym wywiadzie z panią Anną Golędzinowską. Z kolei na następnej stronie naszego dziennika zaproszenie do dialogu. Niszczenie Puszczy Białowieskiej trwa nadal, brak wiedzy czy celowa działalność, znak zapytania. Stanowisko Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych w sprawie Puszczy Białowieskiej jest opublikowane. Władze Polski odpowiedzialne za Naturę 2000 wstrzymały w 2018 roku rozpoczęty w roku 2017 proces naprawczy. Skutkiem tej decyzji zamarło w roku 2018 kolejne 320 tysięcy metrów sześciennych drewna i nastąpił za nich kolejnych setek hektarów siedlisk. Nasz dziennik publikuje zdjęcie i bije na alarm. O tym wielokrotnie mówił pan minister Szyszko na antenie Radia Wnet w porankach, południach i popołudniach Wnet. Z kolei dziennik Gazeta Prawna właściwie wiele artykułów, a może większość artykułów poświęca Unii Europejskiej i faktowi, że od 15 lat w Unii Europejskiej jesteśmy. Na stronie 20 publikuje takie grafiki statystyczne, z których można zobaczyć, że PKB na głowę mieszkańca jako odsetek średniej unijnej z uwzględnieniem parytetu nabywczego między 2004 a 2017 rokiem wzrósł w Polsce z 50% do 69%. Stopa bezrobocia teraz w Polsce wynosi 6,1%, a w 2004 roku 19,5%. Z kolei długość sieci dróg ekspresowych w 2014 były 232 km dróg ekspresowych, teraz jest ponad 2000. Liczba oczyszczalni ścieków oczywiście wzrosła, budynków, które mają dostęp do, są podłączone do oczyszczalni ścieków, zwiększyła się areo gospodarstw rolnych. 8,4 hektara w 2004 roku, 11 hektarów w 2017. To są rozmaite liczby, które mówią, które zdaniem autorów odpowiadają na pytanie, co nam dała Unia Europejska, ale jest też artykuły ciekawe. Europa szuka pomysłu na siebie, ale też taki artykuł, trzy słowa, które uratowały Unię Europejską. Bank centralny nie tylko pozwolił strefie euro przetrwać kryzys, lecz przede wszystkim ocalił wspólnotę europejską i tu jest opis zdarzenia z 26 lipca 2012 roku, taki opis reporterski, może trochę poetycki. 26 lipca 2012 roku słońce wzeszło kilkanaście minut przed godziną piątą. Wszyscy poważni analitycy zarządzający aktywami oraz inwestorzy mieli w kalendarzach zapisane, że tego dnia w londyńskim Lancaster House odbywa się konferencja, której nie można przegapić. I nie można było przegapić, bo występował pan Draghi, który, i tu jest ten opis, nastroje na rynkach nie były najlepsze, bo 3 latach do strefy euro wróciła recesja, perspektywy wyciągnięcia europejskiej gospodarki z kolejnych problemów po ciosie, jaki zadał jej kryzys 2008-2009, nie rysowały się najlepiej. Przemówienie Dragiego okazało się najważniejszym wystąpieniem w historii Europejskiego Banku Centralnego, a być może także całej historii Unii Europejskiej. Szef Europejskiego Banku Centralnego, ubrany w ciemny garnitur z dobrze dobranym niebieskim krawatem, z białym wzorem, rozpoczął z pewną nonszalancją, trzymając lewą rękę w kieszeni, a prawą lekko gestykulując. Ponad 6 minutach podkreślił, że euro jest nieodwracalne i zapewnił słuchaczy, że nie są to z jego strony tylko puste słowa. Kilkadziesiąt sekund później na moment spuścił wzrok i splótł palce, żeby zaraz potem z niezwykłym skupieniem spojrzeć w kierunku audytorium i powiedzieć: w ramach naszego mandatu Europejski Bank Centralny jest gotów zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zachować euro. I dodał: uwierzcie mi, to wystarczy. I to był ten moment, kiedy Europejski Bank Centralny zdecydował o tym, jak wysoki będzie dodruk euro i w jaki sposób będą ratowane w Europie wielkie banki. Odkładamy dziennik Gazetę Prawną, odkładamy nasz dziennik z Rzeczpospolitej. Warto przeczytać artykuł, bo pewno to się nieczęsto zdarza, ambasadora Francji w Polsce, Pierre Lévy, pisze o tym, o znaczeniu katedry Notre Dame. Po pożarze katedry pojawiły się głosy tych, którzy nie mogą się powstrzymać od instrumentalnego traktowania tego wydarzenia, pisze ambasador Francji w Polsce. Ten cytat i wyimek z tego artykułu nie oddaje treści tego artykułu. Warto może zajrzeć i przeczytać, co o tym sądzi ambasador Francji. Jeszcze chwila dla Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj przeglądamy tak na żywo. Polska Fundacja Narodowa się zmieniła. I pan Jakub Augustyn Maciejewski zwraca uwagę na film, którego premiera była w Stanach Zjednoczonych. Pod kierownictwem Filipa Rdasińskiego Polska Fundacja Narodowa dokonała rzeczy obowiązkowej. Wyprodukowała amerykański film dokumentalny dla Amerykanów. To nie tylko film pokazywany w Hollywood i udostępniony setkom stacji telewizyjnych w USA, to także przetarcie ścieżki do kolejnych przedsięwzięć w Ameryce. To nawiązanie kontaktów, rozpoznanie mechanizmów przekonywania naszych sojuszników o słuszności utrzymywania dobrych relacji z Polską. Organizacja premier w Los Angeles, Chicago, Nowym Jorku pokazała sprawność instytucji, a utrzymywanie projektu w tajemnicy aż do dnia prezentacji, że Rdasiński zebrał solidarną ekipę. Nic dziwnego, że prezes PFN, zapytany o następne wielkie przedsięwzięcia, które przygotowuje, odpowiada półuśmiechem satysfakcji. Rozgrzewka już była, po sprawdzeniu fundacji na właściwe toru czekamy na więcej. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Wypadek i jeszcze informacja z ostatniej chwili. Wypadek 2 ciężarówek w Szubinie. Wyciekło 14 tysięcy litrów substancji toksycznych. Poważny wypadek na Krajowej Piątce na obwodnicy Szubina. Zderzyły się tam 2 samochody ciężarowe. Na drogę wylała się toksyczna substancja. Oczywiście trwa akcja. Strażacy około północy otrzymali zgłoszenie o zderzeniu 2 samochodów ciężarowych, w tym cysterny przewożącej toksyczną substancję. To pochodna toluenu, używana przy zaawansowanych procesach chemicznych. W wyniku zderzenia na drogę wyciekło 14 tysięcy litrów tej substancji, która przedostała się do gruntu. Można już mówić o jego skażeniu. Na pewno wzywane będą w tej sprawie instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Reszta substancji przepompowana ma zostać przez firmę, która wezwał właściciel cysterny. To są wiadomości z ostatniej chwili. Na zegarze godzina 9:11, więc kończymy przegląd prasy, bo już na pewno w Dublinie jest Tomasz Wybranowski. Nie wiem, czy Tomasz Wybranowski mnie słyszy, czy słucha Poranka Wnet, czy jest gotowy, by powiedzieć dzień dobry.
Trzeba słuchać. Prezesa zawsze trzeba słuchać, czy to jest północ, czy to jest Poranek Wnet, czy to jest 9:11. prezesa należy słuchać. Dzień dobry, panie prezesie. Studio Dublin w gotowości.
To w takim razie za chwilę Studio Dublin na antenie Radia Wnet, a ja podziękuję. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek, Jaśmina Nowak była wydawcą, Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia spędzonego oczywiście z Radiem Wnet. A teraz czas na Dublin.